Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Kto przeciwdziała dekoncentracji mediów? To pytanie stawiamy naszemu gościowi, a jest nim profesor, doktor, habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kadencji 2016-2022. Kłaniamy się, panie profesorze.
Ja również serdecznie witam ojca i wszystkich telewidzów i słuchaczy radia, ponieważ jesteśmy w oktawie Wielkiej Nocy. W związku z tym i nie miałem wcześniej okazji z wszystkimi się w taki sposób spotkać. Wobec tego proszę pozwolić, że również przekażę serdeczne życzenia. No przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, tej mocy, którą daje nam zmartwychwstały Chrystus. Niech więc ona dojdzie do każdego i każdej ze słuchaczy i słuchaczek. I daje nam siłę. Siłę w podejmowaniu ważnych przecież działań związanych ze służbą Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, no i wszystkim naszym rodakom.
Panie profesorze, panie ministrze, chcemy dziś rozmawiać o dekoncentracji mediów. Kto przeciwdziała? Zanim odpowiemy na to pytanie, kto przeciwdziała, to powiedzmy, dlaczego powstają zagrożenia w centralizacji mediów? Bo wiemy, że bardzo często podkreślaliśmy taką zasadę potrzeby, wręcz konieczności pluralizmu w mediach i pluralizmu mediów. A teraz okazuje się, że zaczynamy rozmawiać o nowych pojęciach, czyli centralizacji i decentralizacji mediów.
No, bardziej mówimy o koncentracji i dekoncentracji. Koncentracji, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest regulatorem w odniesieniu do mediów, ustalonym także i w Konstytucji. W związku z tym ona ma pewne zobowiązania. Nawet część z nich jest takich zasadniczych zapisane w Konstytucji naszej ojczyzny, a pozostałe uzupełnione w ustawie o radiofonii i telewizji. No i tam wśród tych podstawowych zadań, które są przypisane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, znajdują się takie właśnie, które mówią, że ma dbać o zapewnienie wolności w mediach oraz zapewnić pluralizm w mediach. No więc jeśli mówimy o pluralizmie, to z kolei trzeba spojrzeć, co korzystnie wpływa na pluralizm, a co ten pluralizm dekomponuje, utrudnia taką realizację posługi medialnej. No i na pewno koncentracja. Jeśli niewielu jest właścicieli mediów, no to wówczas znacznie trudniej uzyskać różne opinie przedstawiane w mediach, a także znacznie trudniej przekazać w mediach taką różnorodność opisu współczesności, przeszłości i propozycji dotyczących przyszłości. Dlatego też wiązać należy pluralizm z koncentracją lub dekoncentracją. Jeśli chcemy zapewnić pluralizm, to parametry, które charakteryzują media na danym rynku jako skoncentrowane, o dużej stopniu koncentracji, to utrudniają pluralizm. Jeśli ten wielkość, jakiś parametr ten, to opisujący jest stosunkowo nieduży, no to wówczas ten pokazuje, że jest wielu właścicieli mediów, bo co tu dużo mówić, właściciel przecież decyduje o tym, jak rzeczywistość i czy rzeczywistość przedstawiana jest jako rzeczywistość w mediach. Czyli właściciel jest danego medium, jest tym, który odpowiada za jego służbę, posługę. Ta posługa może być zmanipulowana, ale i wtedy odpowiednie wymagania stawiane są też w odniesieniu do mediów w ustawie o radiofonii i telewizji i wówczas regulator musi przeciwstawić się takim manipulacjom, stosując oczywiście tylko te wymagania, które zapisane są w ustawie o radiofonii i telewizji i te prawa, które tam są zapisane. No i teraz jak do tego podejść? Najlepsza byłaby taka sytuacja, gdyby to można było matematycznie określić. Czyli podać wartość taka i taka, to sprzyja pluralizmowi, to powoduje, że ten pluralizm jest pełny, jeśli ta wartość jakiegoś parametru, współczynnika, no a jeśli ta wartość jest znowu bliska tej innej, która wiąże się z kierunkiem ku oligopolowi w mediach, no to należy temu przeciwstawić się, czyli powiedzieć tak, nie chcemy tego zmierzania ku takiej koncentracji mediów, wolimy dekoncentrację, bo chcemy w ten sposób doprowadzić skoncentrowane media do stanu, w którym będziemy mogli zapewnić pluralizm mediom. No i jak ten pluralizm zapewnić? To mamy zapisy w ustawie o radiofonii i telewizji, ale one okazują się niewystarczające. No i mamy jeszcze także inne, bo przecież ośrodki media, zajmujące się mediami próbowały w różny sposób taką ocenę, nawet powiedziałbym parametryczną, przeprowadzić. I stąd powstały parametry. Jest taki parametr Media Monitor, to taki centrum opracowane, to jest parametr TOP 4. Jest drugi parametr, HHI, który też służy do oceny stopnia koncentracji. Jeżeli na podstawie wielu badań, analiz, sytuacji, które występowały wcześniej, ci, którzy opracowali te parametry, czy te zespoły, które opracowały te parametry, rekomendują je i podają, w jakich granicach wartość tego parametru może świadczyć o nadmiernej koncentracji. No i to oznacza, że już zwiększać tej nadmiernej koncentracji nie powinno się, bo prowadzi ona do oligopolu, duopolu na przykład, albo oligopolu. I no i wówczas regulator powinien zastosować instrumenty prawne, które nie pozwolą na większą jeszcze koncentrację, a nawet wręcz przeciwnie, powinien otrzymać takie narzędzia, takie instrumenty prawne, które pozwoliłyby na dekoncentrację. No i to jest, tak bym powiedział, taki wkład teoretyczny do
Pani
naszego
profesorze, panie ministrze, jeżeli,
dlaczego pluralizm i dlaczego koncentracja i dekoncentracja.
Jeżeli rozmawiamy o dekoncentracji mediów, a wręcz ich konieczności, bo stawiamy pytanie, kto przeciwdziała dekoncentracji mediów, to rozumiemy, że dużym zagrożeniem jest to, że zmniejsza się liczba właścicieli mediów, zmniejsza się liczba właścicieli, a zwiększa się liczba różnego rodzaju mediów, czy to tych elektronicznych, czy to tych tradycyjnych, jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe, rozgłośnie tutaj telewizyjne, czy podmioty działające w internecie?
Tak. Niby zwiększa się liczba tych, którzy nadają, prawda, czyli nazw różnych, ale jeśli ktoś nie zna, jak są te nazwy ze sobą powiązane, no to może myśleć, że to są różni nadawcy, różni właściciele, a w rzeczywistości oni są w duże grupy, są takimi grupami.
Czyli mówiąc tak obrazowo, nie liczą się dopływy, bo ostatecznie to Wisła wpływa do Bałtyku, a nie odwrotnie, że tam...
No właśnie, czyli... Jeśli takie porównanie byśmy tutaj zastosowali. Tak. No, w większości odbiorcy w sumie nie, dopiero po dłuższym czasie, korzystając z danego materiału danego nadawcy, mogą się zorientować, w jakim zakresie jest on powiązany z drugim, którego też wysłuchają. A regulator ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby to były różnice pomiędzy tymi pierwszym i drugim, który tutaj przywołałem jako przykład. Żeby to nie było przekazywanie informacji, publicystyki, nawet muzyki różnych, lansowanie przebojów przez tego samego nadawcę, tylko pod innymi nazwami.
Panie profesorze, panie ministrze, jeżeli dzisiaj rozmawiamy o dekoncentracji, ja tak gdzieś na początku, rzeczywiście ta dekoncentralizacja gdzieś wpadła z centralizacją, ale chodzi o dekoncentrację mediów. Uczymy się nowych sformułowań, nowych nazw rzeczywistości, która nas otacza. To rodzi się kolejne pytanie, bo wiemy, że media są czwartą władzą, ale póki co nie są władzą, której nie można byłoby kontrolować czy na nią wpływać. Wiemy, że mamy władzę ustawodawczą, mamy władzę sądowniczą i władzę wykonawczą. I stąd jest moje pytanie, która z tych władz ma jakikolwiek wpływ na to, że media są koncentrowane u jednego właściciela albo u niewielu właścicieli, zmniejsza się liczba tych właścicieli, a która z tych władz próbuje, stara się, by doszło do dekoncentracji, czyli do większego pluralizmu w mediach? Czy wykonawcza, czy ustawodawcza, czy sądownicza? Jaki tu jest podział tych władz, które powinny mieć wpływ na kreowanie, ale też na kontrolowanie tej czwartej władzy, czyli mediów?
Próbowano, starano się, żeby jednak żadna z władz nie miała decydującego wpływu na to, jak się ukształtuje rynek medialny. I to zostało zapisane w Konstytucji. Dlatego oddzielnym organem jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która jest regulatorem tych mediów. Mówimy o mediach elektronicznych, bo ona nie zajmuje się już tymi mediami, które są słowem drukowanym, prasą. Tutaj to nie jest już w zakresie działania Krajowej Rady. Natomiast jeżeli później chce się patrzeć na ten stopień koncentracji w mediach, no to oczywiście w krzyżowym badaniu można także uwzględnić nie tylko te media elektroniczne i obszar z nimi związany, ale również też z nimi związany obszar mediów drukowanych. Czy nawet takich, które, bo przecież reklama w mediach takich jak telewizja czy radio i media i reklama w kinach, no też jest istotna i wchodzi w ten sam rynek reklamy, który też z mediami się wiąże. Wobec tego, gdybyśmy mieli powiedzieć, to po to jest, kto tutaj zarządza, kto jest decydujący, no to zgodnie z pomysłami ustawodawcy, a więc bardziej suwerena, nawet nie ustawodawcy, a suwerena, bowiem ustanowiona była konstytucja w wyniku przyjęcia jej w referendum, a więc suweren ją przyjął. W konstytucji wydzielony został ten obszar regulowania mediów przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Tak jest w Polsce. No i większość krajów w taki sposób ma to usytuowanie. I teraz Krajowa Rada powinna być w tym zakresie suwerenna, niezależna. Korzystać tylko z tego, co jest zapisane tam, niewiele jest w Konstytucji, ale takie podstawowe, kierunkowe zapisy w trzech artykułach, ale oprócz tego, z tego, co takie ma uprawnienia, jakie są ustawodawca przekazał jej w ustawie, do której nawiązuje także zapis Konstytucji. Natomiast tak jest to później ustawowo zapisane, że jeśli na przykład ktoś się nie zgadza z postanowieniami Krajowej Rady, czy przewodniczącego Krajowej Rady, bo to są dwa organy takie, które występują w tej strukturze, to może wystąpić do sądu o zmianę owej decyzji. Tak jest na przykład w odniesieniu do skarg, które się rozważa. Jeśli ktoś zostaje ukarany, a uważa, że niesłusznie, według jego ocenie, może jeszcze skierować do sądu, którym przebiega ta sprawa w odpowiednich tam kolejnych etapach. Natomiast podobnie jest także i z tą koncentracją. No, powinno być podobnie. Ale okazuje się jednak, że ustawodawca wyposażył Krajową Radę w pewne zobowiązania odnośnie do pilnowania, żeby tej koncentracji w mediach nie było, natomiast nie wyposażył w odpowiednie instrumenty prawne, narzędzia, za pomocą których Krajowa Rada ma do tego doprowadzać. No bo Krajowa Rada przyznaje koncesję wnioskodawcom o koncesję radiową, telewizyjną, teraz jeszcze także i tam związane z przekazem internetowym, media społeczne, w platformach cyfrowych. No ale jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to występuje do sądu. No i teraz, jak się te decyzje sądowe mogą wpływać na przeciwdziałanie, które realizuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, żeby tej koncentracji nie było? No, bardzo, nawet powiedziałbym decydująco, sądy wpływają na to. One nie są zobowiązane do tego, żeby koncentracji nie było, żeby był pluralizm. One postępują według oczywiście prawa zapisanego, ale decyzji wyroku sądowego, który opracowuje niezawisły sędzia. No i można by tutaj pokazać, jak sądy wpływały na koncentrację na rynku mediów radiowego, przy przekazu radiowego. My nawet zrobiliśmy coś takiego w trakcie poprzedniej kadencji Krajowej Rady. Powstała książeczka Proces sieciowania na rynku radiowym. Ta książeczka, no myślę, że już jej nie ma, ale jest w internecie, na stronie internetowej Krajowej Rady. Ten cały zapis, nie jest to gruba książeczka, jak tu łatwo sobie można zauważyć, a pokazuje wyraźnie, jak ta koncentracja się, nawet doprowadzały sądy do tego, żeby zwiększać koncentrację, gdy można było pokazać bezpośrednio, że te wyroki sądowe zmierzają ku koncentracji. Ale no, wyrok sądowy jest wiążącym dla obydwu stron. A stroną jest z jednej strony nadawca, a z drugiej strony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I właśnie w tej książeczce Proces sieciowania na rynku radiowym, wydana została w 2018 roku, opisaliśmy szczegółowo, jak to się rozwijało i jak te decyzje sądowe doprowadzały do tego, że wiele koncesji, które były koncesjami dla lokalnych nadawców, po to, żeby zwiększyć możliwość prezentacji poglądów przez tych lokalnych nadawców, jak to dzięki decyzjom sądowym kolejno Krajowa Rada musiała ustępować z zobowiązań w tym zakresie kierowanych do nadawców.
Czyli rozumiemy, że sądy w tym wymiarze, panie profesorze, panie ministrze, sądy w tym wymiarze były ponad rozeznaniem
decyzją regulatora.
I regulatora, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czyli kto przeciwdziała dekoncentracji mediów, te wyroki sądów, możemy śmiało powiedzieć, że tak.
No, ojcze, ja nie chcę tutaj budować jakiejś teorii, chcę tylko sięgnąć do praktyki. Będąc w Krajowej Radzie, no ta sprawa, sprawa koncentracji, potrzeby dekoncentracji przewijała się systematycznie w ciągu sześcioletniej kadencji. Ja pamiętam, że ustawodawca, nawet przed wyborami poszczególni kandydaci na posłów, na senatorów, w większości mówili o potrzebie dekoncentracji, bo powszechnie było wiadomo, że przez te wcześniejsze, no chociażby ten rynek radiowy, wiele koncesji indywidualnych, zestawiliśmy je w tej książeczce, jak to kolejni nadawcy lokalni byli przejmowani przez grupy sieciowe, takie cztery grupy sieciowe, cztery, pięć, no w tych granicach, cztery grupy sieciowe. Jest nawet pokazany rysunek, jak w kolejnych latach następowały wzrosty rozszerzenia tych grup sieciowych, które przejmowały tych nadawców lokalnych. Nadawca lokalny, który się pojawia, otrzymuje koncesję, z czego on ma żyć? No, utrzymuje się przede wszystkim z reklamy tej lokalnej. Jeśli ta reklama lokalna do niego nie dopływa, bo zostaje przejęta przez tych, którzy szerzej działają, nie tylko tak jak ten nadawca lokalny, ale obejmuje 3-4, a nawet więcej jeszcze tych obszarów lokalnych, to wtedy ta reklama ucieka do tych o szerszym zakresie, bo może reklamodawca się pokazać w nowym obszarze swoje miejsce. No i w związku z tym ci lokalni nadawcy tej reklamy mają stosunkowo mało albo mniej niż się spodziewali. No i wówczas, nie mając tej reklamy, szukają sponsorów. Może ktoś zasponsoruje tę działalność, no ale sponsor zawsze czegoś oczekuje, czyli poszukują tych, którym mogliby się odsprzedać. No a najkorzystniejsze, najbardziej chętni do tego są ci, którzy na tym obszarze z nadawców, właścicieli programów, stacji nie mają jeszcze, nie występują, albo występują z innym programem i chcieliby go poszerzyć jeszcze w inny sposób. No i wtedy po trochę przejmują tego nadawcę. No niby jest w ustawie zapisane, że przejęcie nadawcy, bezprawne przejęcie nadawcy jest podstawą do tego, którego przejmuje ktoś inny, jest nadawcą, czyli utrata prawa zarządzania tym programem przez tego, który otrzymał koncesję, jest podstawą do zabrania koncesji. No ale żeby się o tym zorientować, no trzeba kolejno monitorować program ten i łączyć to z innym. No nie jest to znowu takie łatwe, bo tych programów jest bardzo dużo. Wobec tego Krajowa Rada w swoich pierwszych zapisach koncesyjnych, to jeszcze były lata 94-97 ubiegłego wieku, wprowadziła takie zapisy, które zobowiązywały nadawcę do informowania Krajowej Rady o zmianach we własności. No bo wiadomo, że właściciel decyduje o tym, jaki jest ten program nadawany u nadawcy. Że zmiany każde, tam 5-10% czy inne, powinny być, o nich powinna być Krajowa Rada informowana o tym. No i jeżeli z kolei uzyskuje ten pierwotny właściciel, który otrzymał koncesję, udział w tym zarządzaniu jako nadawca mniejszy niż 50%, no to wówczas traci on prawo, nie jest suwerenem w tym swoim własności, bo ktoś inny może zdecydować inaczej, bo ma więcej niż 50% udziałów. No i stąd Krajowa Rada uważała wówczas, wtedy wpisując to w koncesji. No ale wówczas też wystąpił jeden z nadawców, to był chyba tak, RMF, wystąpił do sądu z tą sprawą, że nawiązując do tego, że własność udział we własności, te przepisy prawa handlowego pozwalają na przepływ, wobec tego nie powinna z tego Krajowa Rada korzystać. No a musiała z tego skorzystać. Sąd Najwyższy, to jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2002 roku w sprawie RMF przeciw przewodniczącemu ówczesnemu Krajowej Rady, stwierdził, że wymóg zgody Krajowej Rady narusza konstytucję, bo tam wpisano wcześniej, że Krajowa Rada po otrzymaniu tych informacji może wyrazić zgodę na zakup tych akcji, które tam 5, 10 czy ileś procent, czyli wyrażała zgodę wtedy, gdy nie naruszało to większościowego udziału pierwotnego właściciela. Bo jak się właściciel zmieni, no to uważano, że wtedy powinno się koncesję odebrać, ogłosić konkurs nowy. Jeśli nowy właściciel będzie też przystępował do tego konkursu, a częstotliwości są tym dobrem ograniczonym, no to może otrzymać, a może nie otrzymać tej koncesji. No ale Sąd Najwyższy stwierdził, że tak nie może, bo to narusza konstytucję. No wówczas Krajowa Rada w swoich zapisach znowu podała, że będzie oczekiwać nie każdej zmiany i na każdą wyrażać zgodę, tylko wtedy, jeśli nastąpi to 50% mniej niż 50% plus jeden udział. No oczywiście ta decyzja wówczas sądu z 2002 roku była objęta wystąpieniem także do wyższej instancji, ale pojawiły się nowe zapisy, no i tak kolejnymi etapami. Ja mam to w tej książeczce zapisane i tutaj nie chciałbym już tych dat wymieniać, ale w kolejnych zapisach trzeba było z tych zobowiązań, te zobowiązania w koncesji usunąć, gdyż uznawano, że Krajowa Rada powinna sprawę przejęcia kontroli oceniać inaczej, no na przykład przez monitoring programowy, jeżeli ta kontrola będzie przejęta. No a jak sobie popatrzymy, te współczynniki, o których mówiłem poprzednio, ten czy TOP 4, czy HHI, po prostu rosną. No i staje się już ten rynek mediów, czy rynek radiowy, słuchalności, czy też reklamy radiowej, czy też rynek telewizyjny, oglądalności, czy reklamy w telewizji. No i zawsze te rynki można wydzielić, no powoduje, że te współczynniki są coraz większe. No i gdy przystąpiliśmy do prac w Krajowej Radzie, no to chcieliśmy pokazać przez tę książeczkę, że wchodzimy w stan, który już obejmują bardzo wysokie wskaźniki, te współczynniki. Jeśli współczynnik TOP 4, który jeśli przekracza, jest większy niż 50% tych czterech największych nadawców, jeśli przekracza 50%, to oznacza, że jest to duże zagrożenie dla pluralizmu. Jeżeli wtedy, gdy zaczynaliśmy pracę, to były w granicach 70%, 75%, 80%, no to każde następne przejęcie nadawcy przez innego istniejącego na rynku spośród tych czterech największych, bo mówimy tylko o tym współczynniku TOP 4, to jeśli każdy z nich przejmie następnego, to przejmie z tymi współczynnikami, które jego charakteryzują, no i zwiększa nam współczynnik TOP 4, bo myśmy tym tego używali. I w związku z tym przyjęliśmy zasadę, że żeby się uchronić przed tym, co mówimy, że prowadzimy do koncentracji, choć ustawa nas zobowiązuje do zapewnienia pluralizmu, a koncentracja nie zapewnia, tylko utrudnia pluralizm, no to doszliśmy do wniosku, że takie pierwszeństwo jakby, czy w rozpatrywaniu wniosków o nowe koncesje lokalne będą mieli ci wnioskodawcy, którzy chcą budować lokalny rynek, uczestniczyć w lokalnym rynku mediowym. No i tak w zasadzie się udawało, ale to wcale nie oznacza, że my w ten sposób zapewniamy pluralizm, bowiem ci, którzy powstawali w ten sposób przy tych zapewnieniach, mogli z upływem czasu i to nawet stosunkowo szybko przystępować do takiej procedury. Najpierw występują o zmianę nazwy, że ta nazwa lokalna, będą przejmować tą nazwę tego sieciowanego nadawcy. Nadawca sieciowany się zgadza tam na tą lokalność. No i potem w następnym etapie okazuje się, że ten lokalny właściciel traci płynność finansową, ma już trudności finansowe, no i kupuje go prawnie, czyli ktoś inny. No i w ten sposób staje się właścicielem, bo tak było to zapisane, że my tego nie możemy uznać za przejęcie nadawcy przez kogoś innego, tak zwane nieprawidłowe czy przejęcie kontroli, bo przecież kupił na rynku handlowym kodeks prawa handlowego na taki zakup zezwala. Czyli nie zabieranie koncesji temu komuś, kto już utracił prawo władcze nad tym programem, nie może nastąpić, tyle, żeby Krajowa Rada zabierała tę koncesję i ogłaszała nowy konkurs na tę częstotliwość, no tylko musi przepisać koncesję na nowego właściciela. No, według tych właśnie ustaleń sądowych tak to wynikało, a nic więcej poza tym nie mieliśmy w ustawie. No, w ustawie jeszcze było jedno narzędzie, które mówiło o pozycji dominującej, ale odwoływało się do tego, co w produkcji, w przemyśle świadczy o właścicielu do spółce dominującej, jeśli ma więcej niż 40%. Gdy wiadomo, że w odniesieniu do mediów nie można takiego wysokiego współczynnika traktować, powinien być traktowany, no patrząc na te także i zagraniczne, stosowane 20-30% pojedynczy nadawca. No i w tej sytuacji ta koncentracja zaczynała, niezależnie od tego, jak przydzielała koncesję Krajowa Rada, to ta koncentracja rosła. No i na koniec kadencji trafiła się nam jeszcze, właściwie w połowie kadencji, bo w 19 roku trafiła się nam jeszcze jedna taka sytuacja, która stała się sytuacją dominującą, bo dotyczyła nadawcy ogólnopolskiego. Mianowicie występ wśród tych nadawców niepublicznych, ogólnopolskich nadawców, występował jeszcze wtedy, w 1994 roku, było dwóch komercyjnych, potem trzeci komercyjny, czyli Radio Maryja się pojawiło, nazwane też komercyjnym, chociaż jest społecznym nadawcą, ale później stało się tym społecznym. I mówię o Eurozecie, Radio Z. Radio Z było radiem ogólnopolskim. Też przystąpiło do tego uzyskiwania częstotliwości, przystępując do konkursów, tych dodatkowych jeszcze częstotliwości, bo umieszczało na przykład taką sieć innych programów RMF Max czy inne. No i ale także przejmowało niektórych nadawców. No i w tym czasie, jeśli już patrzymy na ten okres, to Radio Z stało się własnością francuskiego nadawcy, właściciela. Właściciel francuski już w naszej kadencji odsprzedał, bo już przestaliśmy decydować o tym, komu, kto był w europejskim obszarze gospodarczym, mógł te operacje sprzedaży przeprowadzić. No i sprzedane zostało innej firmie czeskiej w Czechach. Po krótkim czasie ta czeska firma odsprzedała to dwom właścicielom, mianowicie SFS Venture czeskiemu i polskiej Agorze. Z tym, że większościowym udziałowcem była ta firma czeska. Ona z mediami miała niewiele wspólnego, bo była firmą właściwie taką finansową. No ale miała 60% udziałów w kapitale, a Agora 40%. No ale wiadomo, bo z takich pytań są ze strony posłów kierowanych tam do ministrów w odpowiednim czasie w Sejmie w ramach interpelacji. Była informacja także o tym, że w tej umowie było możliwość, zapisana możliwość zakupienia, czy wezwania, ta formuła, to, która umożliwia zgłoszenie temu mniejszościowemu, że chce odkupić pozostałe akcje, te 60, żeby przejąć w całości cały ten EuroZ. No i teraz, jeśli patrzymy na te współczynniki, to nie możemy przypisać Agorze, że ma własność w EuroZecie, w Radiu Z i w tych także lokalnych sieciach, które są z tym związane, bowiem ma tam tylko 40% udziałów. No i jeśli na przykład jakieś tam inne zobowiązania w umowach były zawarte, no ale formalnie jest 40%. Nie mogliśmy do tego się odnieść, no i 40%. Ale po pewnym czasie nastąpiło właśnie to wezwanie Agory, że chce odkupić od SFS Ventures. W tym przypadku chodziło tylko o 11% udziałów, nie wszystkie 60%, a to z tego powodu, że do 40, jak dodamy 11%, to będzie 51, czyli jest większościowym wtedy udziałowcem. No i wtedy takie zadanie to już jest zadaniem właściciela decydującego, bo ma 51% udziałów. No i zwrócono się do Krajowej Rady. Tam przez długi okres czasu, bo początkowo nam, czy jako członkom Krajowej Rady, twierdzono, że my nic nie możemy zrobić w tym zakresie, bo te decyzje wcześniejsze sądowe. No ale pokazałem, że są wskaźniki, współczynniki i w końcu wystosowaliśmy we wrześniu, którego roku, to już zaraz tutaj dopowiem, do nadawcy, do tego chętnego zakupu, że to było w roku 19, we wrześniu 19 roku, że no, przeciwiamy się temu, bo zamiast dążyć do dekoncentracji, my dążymy do koncentracji. No a to zobowiązanie do dekoncentracji wynikało z faktu, że w wyborach w roku 2019 chyba były wybory, przed wyborami była mowa o potrzebie, no nawet repolonizacji, ale dekoncentracji, ogólności dekoncentracji. Nawet przez pierwszy rok nowej kadencji rozważali posłowie różne możliwości, analizowane. Sam chodziłem na te posiedzenia komisji, no więc pamiętałem, że my jesteśmy jako regulator zobowiązani do dekoncentracji tych wysokich współczynników, ich zmniejszenia, zamiast doprowadzania do ich zwiększenia. I nawet potem wystąpił nadawca jeszcze do UOKiK-u, do prezesa UOKiK-u, żeby on się wypowiedział, czy może nastąpić ta koncentracja. Prezes oczywiście wielu instytucji medialnych się o to pytał, ale także Krajowej Rady. Wystosowaliśmy wtedy też stosowne pismo do prezesa UOKiK-u, pokazując te współczynniki top 4, jak się kształtują, że są bardzo wysokie, a po koncentracji będą jeszcze wyższe. Na przykład z 81 dojdzie do 89, a nawet w niektórych miejscach przekroczy 90. To bliżej do oligopolu. No i wówczas prezes UOKiK-u po dłuższym badaniu, po zaciągnięciu ilu opinii, wykazał, że stosując jeszcze inny współczynnik, ten HHI, że to, co miałoby nastąpić, byłoby niekorzystne dla pluralizmu mediów w Polsce, w rynku radiowym i szczególnie w obszarze reklamy i w obszarze słuchalności. No i w związku z tym sprzeciwił się tej koncentracji. Nadawca, czy wnioskodawca, który chciał ten zakup dokonać, zwrócił się do sądu, który UOKiK-u. No sąd UOKiK-u nie podzielił zdania prezesa, twierdząc, że te wszystkie rozważania współczynników to są teoretyczne rozważania, nie powinny być stosowane. No wobec tego prezes UOKiK-u odwołał się od tej decyzji do sądu apelacyjnego też przy UOKiK-u. No ten sąd niedawno, bo w lutym bieżącego roku, potwierdził ten fakt taki, jaki podjął swym wyrokiem sąd niższej instancji i w ten sposób decyzja stała się prawomocna. Oczywiście prezes UOKiK-u może jeszcze o kasację tego wyroku wystąpić. Nie wiem, czy od lutego tam wystąpił, czy nie, ale w każdym bądź razie nadawca, mając ten wyrok prawomocny, mógł już dokonać transakcji. I tu jest moje już największe zdziwienie, przyznam ojcze, że przeczytałem.
Panie profesorze,
27
przepraszam.
Lutego.
Panie profesorze, spróbuję zgadnąć, bo pytanie jest tak. Ostatnie lata słyszeliśmy, że Agora ma problemy finansowe duże. Skąd wzięli pieniądze na ten zakup?
No właśnie. Widzę, że ojciec dobrze zgaduje, słuchając tej mojej wypowiedzi, bo w press.pl taki artykuł tam znalazłem, 27 lutego podał, że tę opłatę za 11% wynoszącą 9 milionów 170 tysięcy euro pokryto z pożyczki wziętej od tego, od którego się kupuje, czyli od SFS Ventures. To ja już nie wiem, jak to jest. Ja od kogoś kupuję, ale biorę od niego pożyczkę. I w związku z tym mam własność, ale zalega mu tylko do zwracania pożyczki w jakichś tam ratach może, czy w inny sposób. Czyli, no i od tego momentu, od zrealizowania tej transakcji, Euro Z, czyli Radio Z, ale także te jednostki, które są, także inne radia, które są w Eurozecie, no już są własnością Agory. To, że Agora znowu czytam to w press.pl, no bo teraz już nie jestem w Krajowej Radzie, wobec tego tych szczegółowych informacji nie posiadam, ale mogę sięgnąć i sięgam, wiem w których miejscach, do tych, którzy o tym piszą. Dziennikarze czy w różnych, właśnie to press.pl. I tam odnajduję informację, że wkrótce będzie przygotowany program jakiś oszczędnościowy związany z łączeniem tych dwóch nadawców. No ale chciałbym dalej spojrzeć jeszcze na to, co nastąpiło w tym połączeniu. Otóż radio EuroZ to nie jest tylko EuroZ. Tam są jeszcze ci, którzy te inne, nie tylko ta ogólnopolski, ten ogólnopolski nadawca, Radio Z, ale także ci, którzy takie mini sieci mają łączone jako wspólna własność. No i, ale tam jest również w ramach franczyzy 9 stacji Plusa. A 9 stacji Plusa było dotychczas w Eurozecie. Drugie 9, to są diecezjalne stacje, było w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych, czyli ZPR-ze. Te w plusie, te z plusa w Eurozecie znajdowały się w Eurozecie i tam miały umowę spisaną, także związaną z wykorzystaniem czasu, w umowie franczyzy, czasu, który jest przeznaczony na przekazywanie informacji tych związanych z działalnością diecezji, czy programu diecezjalnego, ale zarządzanie już reklamą w tych stacjach już znajdowało się w tych, dla jednej dziewiątki i dla drugiej w tym biurze reklamowym tego, kto w jakiej strukturze one występują. No i teraz patrzę, że 9 stacji diecezjalnych znajdzie się raptem pod z tymi umowami franczyzy, pod własnością Agory, pod oddziaływaniem Agory, nadawcy Agory. Więc myślę, że to jest taka sytuacja dla mnie w sumie dwuznaczna.
No, panie profesorze, panie ministrze, tam jest jeszcze Melo Radio, tam jest jeszcze Melo Radio, tam jest Antyradio.
Ale mnie te z Melo Radio Inne to mnie w tym momencie interesowały. Głównie chodziło mi o te katolickie. Mhm. Bo przecież to są częstotliwości, które przyznane zostały diecezją na programy społeczno-religijne. A teraz się znajdą pod... są tam wydzielone godziny dla tego tego właściciela, który podpisał z tym prowadzącym jakby tą umowę franczyzy. No i tu jest warte przeanalizowania przez właścicieli tych plusów przynależnych Eurozetowi, czy coś, jakiś wpływ na to będzie nowego właściciela, także i na ten pozostały program, poza tymi wydzielonymi godzinami przeznaczonymi dla nadawcy, dla diecezji. To jest jakby taka sugestia dla samych właścicieli koncesji związaną umową franczyzy z Eurozetem, ale z drugiej strony jest także dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rozważenie, jak teraz te wskaźniki stają się wysokie. To już myśmy jeszcze w końcówce naszej kadencji, tej poprzedniej Krajowej Rady, w sprawozdaniu za rok 2021, bo kończyliśmy kadencję już w 2022, wobec tego nie można było tego sprawozdania ująć, myśmy w tym sprawozdaniu, co łatwo zauważyć, zamieściliśmy te właśnie oceny dotyczące wartości wskaźników top 4 i tej koncentracji mediów, pokazując, jak one są wysokie, a w niektórych działaniach są one już tak wysokie, że można powiedzieć, że prowadzą do oligopolu. To wyraźnie pokazujemy, ale co z tego, że my to pokazujemy? Zapewne sąd tej wyższej instancji rozpatrujący tę sprawę połączenia czy przejęcia pełnej własności nad Eurozetem przez Agorę zapewne też to rozważał. Powinien wiedzieć o tym w każdym bądź razie, bo ta informacja jest przekazywana coroczna nie tylko do ustawodawcy, czyli do posłów, senatorów, do prezydenta, do premiera, ale także znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady. No i tam te wszystkie współczynniki są przykładowe, pokazane. Są one bardzo wysokie. Czyli mówimy tak, powinniśmy dążyć do pluralizmu, zobowiązana jest Krajowa Rada do tego, ale dzięki tym decyzjom sądów, no tu dla mnie było zadziwiająca ta decyzja sądu, nawet apelacyjnego, ale i tego pierwszej instancji UOKiK-u, w odniesieniu do decyzji UOKiK-u, że to są tylko teoretyczne rozważania, że a przecież to jest wyraźnie widoczne.
Panie profesorze, panie ministrze, rozmawiamy o tym od już dobrych kilkudziesięciu minut i dziękujemy, ja osobiście dziękuję też za takie wyjaśnienie, precyzowanie pojęć, jeżeli chodzi o rynek medialny w Polsce. Skupiliśmy się bardziej na tym rynku medialnym, radiowym, na czym polega dekoncentracja, na czym polega pluralizm i dlaczego koncentracja jest takim zagrożeniem. I nie chciałbym, aby nasi odbiorcy telewizyjni teraz mieli takie przekonanie, że po co wy o tym gadacie, jak niewiele można zrobić, czy po co marnujecie czas antenowy, czas telewizyjny. Przynajmniej miejmy tę świadomość jako odbiorcy, którzy chcą w sposób świadomy korzystać z mediów, że koncentracja mediów polega na tym, że jeden właściciel ma wiele mediów pod sobą, a tym samym jego program, linia ideowa jest no, taką potężną falą narastającą i wręcz zmierzającą do jednomyślności. I może nas zastanawiać, dlaczego tutaj wnioski, decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy też ekspertyzy nie są brane pod uwagę, dlaczego też ocena Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i prezesa też nie jest brana pod uwagę, ale sądy wydają decyzje, no, które nie służą pluralizmowi, a jednocześnie jest wielka walka i tutaj zmierzam do jakiegoś postawienia pytania albo zarysowania chociażby problemu, że no, jesteśmy traktowani przez ten europejski nowy ład jako kraj, gdzie nie ma praworządności i między innymi brak tej praworządności to działające sądy, a dzisiaj mogliśmy pokazać, że no to właśnie kontrola nad sądami pomogłaby w pluralizmie, w dekoncentracji mediów, a jednocześnie no właśnie w praworządności, a nie w jakiejś oligarchii i decydowania poza jakimiś, poza konkretnymi, nie jakimiś tutaj współczynnikami mówiącymi o tym, co pomaga w zachowaniu naszej suwerenności, wymianie myśli, a jednocześnie w takiej wolnej debacie publicznej, debacie medialnej, panie profesorze, panie ministrze?
Na pewno tak. My możemy spojrzeć tutaj jeszcze na inne sprawy jako katolicy. No, z bólem dostrzegamy te decyzje sądów, które wiążą się na przykład z traktowaniem obrażania katolików, nawet w miejscach kultu, obrażania Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, a tym samym obrażania nas, jako mało istotne przez właśnie decyzje, wyroki sądowe. Proszę zobaczyć, jeśli przyszedłby ktoś, tak jak pani Schering-Wielgus, i przeszkodziłaby w mszy świętej przez... To i potem pojawia się sprawa skierowana do sądu i właściwie nie można tego rozpatrzyć, bo to poseł była w to związana i trzeba jej immunitet odebrać. Wtedy zgodzić się ma na to Sejm. Albo w innym przypadku, gdy ktoś też obraża, niszcząc, opisując, malując na kościołach różne napisy, czyli dewastując krzyż, odcinając, co widać z monitoringu, no skierowanie do sądu, sąd najczęściej uważa, że to jest mało istotna sprawa. I najwyżej stwierdza, że no właściwie to jest przewinienie, ale bez ukarania. No przecież ileż takich mam tam zapisanych. Dlatego myślę, ludzie nawet stwierdzili, że w tym zakresie, a często coraz częściej w mediach następuje też obrażanie uczuć religijnych katolików, chociaż w ustawie jest to zapisane, to że tego nie wolno, że to jest zabronione. Tak, to nie jest wolność, jeśli w ten sposób się naigrywa, no naigrywa się po prostu wyśmiewając pielgrzymowanie różnych takich, niby to jest konkurs humorem, ale wyśmiewając w taki sposób, że aż tutaj nawet bym tego nie powtórzył. I wielu ludzi, gdy mówię, do mnie zgłaszają uwagi. Ja mówię, no to napisz skargę do Krajowej Rady. Ale gdy taką skargę napiszą, to i tak wiadomo, że w następnym etapie, gdy odwoła się nadawca do, a w skardze to będzie co najwyżej reakcja z Krajowej Rady przez wezwanie do zaniechania. Wezwanie do zaniechania, a nadawca ten stale będzie dalej robił to samo, bo te, takie wezwania do zaniechania to traktuje jako mało istotne. Albo list w poprzedniej kadencji, że był taki stworzony list, który traktowany był w Krajowej Radzie jako upomnienie, ale nie nazywany wyraźnie upomnieniem, nie mający, no, czyli nadawca mógł najczęściej stosował tak, że w ogóle na niego nie odpowiadał. A swoje robił. I tego typu działania, jeśli nawet podejmie Krajowa Rada jakąś decyzję w tym zakresie, czyli przewodniczący ukaże nadawcę, to on ma prawo odwołania się do sądu. No a patrząc na dotychczasowe reakcje sędziów, no w zdecydowanej większości, bo korzystam z informacji, które zawarte są, opisane są w mediach, to traktują to jako mało istotną sprawę. Najczęściej tych, którzy dokonują tego naruszenia ustawy, to dosyć spolegliwie. No i stąd pojawiają się coraz ostrzejsze działania, już tak ostre, jak to, które było 6 marca, żeby przez manipulacje, przez kłamstwa opowszechniać w mediach no, obrażanie świętego Jana Pawła II, ale także i nas wszystkich, katolików. No, przez naruszenie, wyraźnie to wskazywaliśmy, także w moim wystąpieniu, ale także wiele osób to poparło. Dowiadywałem się, że do wczoraj było prawie 12 700 podpisów pod tym wystąpieniem do Krajowej Rady.
Nie tylko podpisów, ale skarg.
Nie, skarg, bo traktują w Krajowej Radzie tak. Skarga to jest oddzielny list. Natomiast liczą, ile jest osób skarżących. Mhm. A w niektórych listach znajduje się więcej osób skarżących, bowiem niektórzy spotykając się na przykład podpisują się wspólnie na jednej liście. No i stąd ta liczba podpisujących jest taka, jak przed chwilą podałem.
Ale jeżeli mamy, panie profesorze, koncentrację mediów, to w takiej sytuacji, jeżeli jakiś naruszający godność osoby występujący przeciwko prawdzie, czy to historycznej, czy aktualnej, przedstawiciel jednego medium wystąpi, to potem koncentracja mediów sprawia, że wydaje się, że wszyscy mówią jego głosem, jego językiem, zaczynają go bronić i może wówczas łatwiej będzie nam zrozumieć, na czym polega koncentracja i dlaczego wręcz domagamy się dekoncentracji mediów.
No i właśnie to jest widoczne. To nawet było przy tej samej audycji. Przecież jak o której mówimy, objętej skargą, przed chwilą wymieniałem, to pojawiało się w wielu innych miejscach obrona tego. A jak spojrzałem na własność tych, którzy w jaki sposób są powiązani, ale co tu dużo mówić, jeśli będąc członkiem Krajowej Rady, dostawałem codziennie zbiór informacji, przegląd mediów. No i tam między innymi o członkach Krajowej Rady, o samej Krajowej Radzie, ale także o mediach takich czy innych. I jeśli na przykład widać było, że gdy w jednym medium pokaże się jakiś artykuł, taki właśnie, to tej samej treści, praktycznie niewiele zmieniający się, albo nawet już zostawiają ten sam, w bardzo wielu miejscach też się pojawia. I dostając takie zestawienie, dostaje kolejno 50, 60 takich samych, a potem dopiero zaczynają się pojawiać jakieś inne stanowiska. No i ktoś przegląd taki oglądając mógłby przypuszczać, no wszystkie media mówią jednym głosem. Są przeciwne jakiejś tam decyzji. Ale to wynikało z tego, że tamte inne, jak ja sobie je powiązałem i te z tym krzyżowym powiązaniach, krzyżowych związkach, czyli ocenie koncentracji krzyżowej, no to od razu widać było, które są gdzie z czym powiązane. I czy do tego byśmy zmierzali? Przecież i wobec Krajowej Rady konstytucja zapisuje i w ustawie jest zobowiązanie przeciwstawienia się koncentracji. Ale nie umieszczono, nie dano takich narzędzi walki z tą koncentracją, żeby one były skuteczne, żeby były jednoznaczne. Jak można w niejednoznaczności określić, że ktoś przejął innego ma tam 51 czy więcej procent udziałów w tej własności? No proszę zobaczyć, jak wygląda ta koncentracja w przypadku obecności nadawców telewizyjnych na multipleksach. Przecież jak ja to zapisywałem w takim zestawieniu przekazanym w tej książeczce przed 2 czy 3 laty, prawda, o co to piszą o tych imperium ojca Rydzyka, zestawiałem, jak to w multipleksach, kto jest właścicielem. Od tego czasu już się tam w 2 miejscach się zmieniło, no ale jest najprawdopodobniej będzie ogłoszenie o konkursie dla 3 miejsca na multipleksie na tym zwolnionym w 8 przez media publiczne, bo przejdą do takiego, jednym będą też media publiczne. Jest nawet ogłoszenie w Krajowej Radzie o zbieraniu informacji, jakie są chęci posiadania dostępu do tego miejsca na multipleksie. No nie wiem, jakie tam są, ilu chętnych się zgłasza i w jakim zakresie będzie to zwiększenie pluralizmu, czyli dekoncentracyjnie będzie to działać na tych, którzy w ten sposób, że współczynnik dekoncentracji, współczynnik koncentracji dla multipleksów w sumie łącznie będzie stanie się mniejszy, czy też ci, którzy już są w kilku miejscach na tych multipleksach, wystąpią jeszcze o te następne miejsca. A jak zakupią te miejsca, jak zapłacą za, no może w ten sposób, tak jak zapłaciła Agora za Eurozetowi, jak tam podał w swojej informacji press.pl.
9 170 000 euro jako pożyczka od właściciela, od którego kupiono. Bardzo ciekawa rzecz. Kto przeciwdziała dekoncentracji mediów? Panie profesorze, panie ministrze, przed 10 laty walczyliśmy o miejsce dla telewizji Trwam na multipleksie. Wtedy bardzo dużo mówiliśmy o pluralizmie. Wtedy mówiliśmy właśnie o tej dekoncentracji mediów. Dzisiaj stawiamy pytanie, kto przeciwdziała dekoncentracji mediów, nasuwa się odpowiedź dosyć jasna. Właściciele za pomocą sądów, bo na pewno trudno byłoby tu oskarżać Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że nie próbuje zdekoncentrować, czyli zwiększyć pluralizmu mediów, czy tutaj jakoś oskarżać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To są wyroki sądów. Czy dobrze rozumiem, czy dobrze wyprowadzam wnioski po dzisiejszej audycji?
No, starałem się, ojcze, pokazać właśnie, jak walczyła w kolejnych kadencjach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeciwko temu sieciowaniu w przekazach na rynku radiowym. No i jak walczyliśmy my z kolei w tej poprzedniej kadencji Krajowej Rady, starając się upowszechnić dostęp do tych mediów radiowych czy telewizyjnych, no właśnie głównie radiowych, bo telewizyjne to nie było miejsc na multipleksach, tam jedno się pojawiło tylko. Myślę, że przez takie zwolnienie, przez fakt, że nie zgłosił się o następną koncesję na następny okres nadawca. Ale tak to Krajowa Rada w odniesieniu do tego wykupienia Eurozetu przez Agorę to zajęła, no długo to trwało, bo musieliśmy się dość nasprzeczać na posiedzeniach, ale w końcu także i pracownicy też się zdecydowali, że to w taki sposób należy przedstawić tę opinię. No a potem UOKiK też wypełnił swoje zadanie, tak bym powiedział, no w całej rozciągłości prezesu UOKiK-u.
Panie profesorze, panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Może przydałaby się taka ikonka gdzieś, czy taka informacja, kto jest w mediach społecznościowych, że daną informację, przy źródle tej informacji, czy dany tweet, czy wpis na Facebooku udostępniono ileś razy, bo no, w radiu tego nie widać, a właściciel jest, okazuje się, jeden. Kto przeciwdziała dekoncentracji mediów? Profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kadencji 2016-2022. Dziękuję panie ministrze za spotkanie.
Dziękuję. Ja również
za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję. Również dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.